Współcześnie myśli się o książce przede wszystkim jako o tekście. Sięga się po nią, żeby poznać jakąś konkretną, zawartą właśnie w tej książce treść. Państwo udowadniacie, że to nie jest jedyny słuszny sposób podejścia do książki, myślenia o książce. No właśnie, czym jeszcze, poza tym, że jakimś słownym przekazem jest książka?
Więc rzeczywiście taki dominujący sposób myślenia o książce jest taki, że są tam pewne słowa, pewien przekaz słowny, do którego można dotrzeć, a to w jakiej formie ten przekaz następuje, jaki kształt ma książka, jest mało istotne. Ale tak nie jest i wiedzą o tym dobrze bibliofile, którzy cenią sobie piękne wydania, piękne książki, w których tekst jest edytorsko dopracowany. Ale wiedzą o tym również niektórzy pisarze, którzy wykorzystują tę materialną i wizualną stronę książki, żeby ten tekst swój z jednej strony ubogacić, a z drugiej strony znaleźć dla niego odpowiednią właśnie formę i przestrzeń, w której ten tekst mógłby w pełni wybrzmieć. I my sami w naszej twórczości, starając się opowiedzieć dwie historie, też usiłowaliśmy znaleźć dla nich taką formę, żeby pokazać połączenie tych historii, ale również ich autonomiczność. I stąd decyzja nasza, żeby umieścić je w dwóch tomach, w dwóch kodeksach, między którymi znajdowałby się kodeks trzeci, trzecia książka, stanowiący punkt połączenia i moment przejścia, łączący te dwie opowieści, jedną opowieść o umieraniu, drugą opowieść o rodzeniu się. Ale bynajmniej wykorzystanie formy książki do przekazu, do opowiedzenia historii nie było bynajmniej naszym wynalazkiem. Jest taka grupa pisarzy, byli wcześniej pisarze, którzy tego typu zabiegi stosowali. Takim chyba klasycznym przykładem jest twórczość Briana Stanleya Johnsona, brytyjskiego powieściopisarza, który na przykład jedną ze swoich powieści dał czytelnikom w formie luźnych składek w pudełku. Luźnych, nieuporządkowanych, nieszytych, dlatego że tak sobie wyobrażał funkcjonowanie pamięci. Wspomnienia. Książka traktuje o podróży reportera sportowego do pewnego miasta w centralnej Anglii, który wysiadłszy na dworcu uświadamia sobie, że doskonale zna to miasto, do którego właśnie przyjechał. Natomiast jego pobyt tam wcześniejszy był związany, czy jest związany z bardzo bolesną historią, przyjaźni z pewnym człowiekiem, którego bardzo cenił, bardzo kochał. Ale ten człowiek przedwcześnie zmarł na raka. I to wspomnienie było tak bolesne, że on je zupełnie wyparł z pamięci. Nie wracał do niego przez wiele lat. I w momencie, kiedy wysiada na dworcu, to architektura miasta wywołuje w nim natłok wspomnień. Nieuporządkowany chaos myśli. On postanawia napisać o tym książkę i dać świadectwo prawdzie tego doświadczenia. Ale żeby to było prawdziwe, właśnie on daje tę książkę w formie pudełka, a wewnątrz tego pudełka znajdują się te luźne składki. Więc jest to taki jeszcze inny przykład tego, w jaki sposób forma książki może współgrać z treścią, może ją dopowiadać, dopełniać.
A gdyby pani spróbowała zdefiniować literaturę, czy to jest jakiś nowy gatunek literacki, może kierunek w sztuce, albo eksperyment literacki, innymi słowy, czym jest literatura?
Taką najprostszą definicję, jaką kiedyś udało nam się wymyślić, to było takie powiedzenie, że literatura to jest literatura w formie książki. Czyli jest to taki utwór literacki, który jest immanentnie związany z fizycznym kształtem tego nośnika, na którym się znajduje. To by była chyba ta najkrótsza definicja. Natomiast przejawy tego typu myślenia istniały w literaturze wcześniej. Ja już właśnie wspomniałam B.S. Johnsona. Stefan Mallarmé to jest kolejny taki protoplasta, prawda? Człowiek, który myślał przestrzenią, myślał słowem graficznym, wizualnym. Myślał o tym, jak on będzie funkcjonować na przestrzeni kartki. Jego słynny poemat Rzut kośćmi jest znakomitym przykładem tego. Byli przecież inni poeci czy pisarze, którzy te graficzne i przestrzenne właściwości literatury wykorzystywali, więc w pewnym sensie można by powiedzieć, że jest to pewien nurt w literaturze, który teraz wybuchnął z jakimś takim szczególnym dynamizmem. Być może dlatego właśnie, że generalnie mówi się o śmierci książki i przenoszeniu się tekstu na nośniki cyfrowe, gdzie to materialne podłoże i materialna przestrzeń przestaje być znacząca, znaczy przestaje w ogóle istnieć, prawda? Z drugiej strony, tak to sobie też wyobrażamy, tak to próbujemy definiować, że jest to osobny gatunek literacki i odnosiłby się do tych dzieł, w których autorzy świadomie, już na poziomie projektu i wymyślania swojej historii, od razu planują, jak będzie ta historia wyglądać, na ilu kartach, na ilu stronach, w jakiej formie będzie wydrukowana, być może nawet jaką będzie miała okładkę, czy będą tam jakieś elementy graficzne, czy nie. No, tego typu myślenie na przykład cechowało Williama Blake'a, który pisał teksty jakieś wizjonerskie, poetyckie, ale równocześnie dopełniał je obrazami, często na zasadzie kontrapunktu, jakiegoś takiego niepokojącego zestawienia. i komponował swoje książeczki w formie kodeksu, takie jaką znamy, prawda, okładki w środku karty, ale ta książka w swoim zamknięciu i dopełnieniu była też no, takim szczególnym dziełem, bo on te wszystkie książki swoje wykonywał ręcznie, jakby chcąc się przeciwstawić umasowieniu się druku, które wówczas następowało. Ale powiedziawszy to, chciałabym od razu zaznaczyć, że Liberatura to nie jest książka artystyczna, czyli nie jest to dzieło unikatowe, jednorazowe albo w ograniczonej bardzo liczbie egzemplarzy, tak jak to robią artyści plastycy, artyści wizualni, którzy komponują niekiedy przeciekawe prace, również w formie książki. Nazywają to książką artystyczną, ale właśnie artystyczną dlatego, że wykonuje ją artysta i ona już z definicji ma być dziełem unikatowym. Liberatura nie ma takich ambicji. Liberatura chce być masowa i chce docierać do czytelnika. Natomiast niewątpliwie stawia to pewne wyzwania redaktorom, wydawcom, edytorom, drukarzom, bo drukowanie takich książek nie jest proste ani tanie.
Ale to są również i wyzwania dla czytelników, bo taka lektura no, wymaga od czytelnika wzmożonej uwagi, wzmożonej aktywności. Czy zatem jest to literatura dla określonego typu odbiorców, dla odbiorcy o określonych kompetencjach, czy przeciwnie, dla wszystkich?
Przed chwilą na spotkaniu Agnieszka Przybyszewska powiedziała, że właściwie czytanie literatury nie wymaga żadnych innych umiejętności, jak tylko umiejętności czytania, po prostu składania liter i przewracania kartek. Więc to są te podstawowe umiejętności wymagane od czytelników, ale niewątpliwie jest to literatura wymagająca. Na przykład cierpliwości, być może trochę więcej czasu. Nie jest to literatura, którą można łatwo by poczytać pewnie w pociągu. Wymaga jednak skupienia, ale wydaje nam się, że jest cały szereg dzieł literackich, które tego typu wyzwanie czytelnikom stawiają. No wydaje mi się, że na przykład czytanie literatury antycznej, Homera czy Sofoklesa nie jest wcale łatwe dla współczesnego czytelnika. Czytanie Dantego, czytanie tekstów średniowiecznych również stawia opór. No ale ja nie chcę się tu porównywać do tego typu wielkich nazwisk. Niewątpliwie jest to literatura, która angażuje czytelnika może w troszeczkę inny sposób niż to, jak znaliśmy do tej pory. Bo jeśli Johnson nam daje te składki, prawda, luźne, to czytelnik musi zdecydować, w jakiej kolejności będzie czytał. To może wzbudzać pewien niepokój, bo nagle czytelnik uświadamia sobie, że jest współodpowiedzialny za w pewnym sensie kształt dzieła, bo to on zdeterminuje kształt tej historii, która mu się ułoży z różnych składek. To on musi zdecydować, od którego kodeksu zacznie czytać nasze okaleczenie. No nie jest to decyzja prosta. Gdzie jest początek? A może ta książka po prostu mówi, że tego początku nie ma? Albo że to my decydujemy, gdzie jest początek? Więc Jan Gonowicz w czasie spotkania mówił dużo o tym, jak Liberatura wolność czytelnikowi odbiera, a nam się wydaje, mnie się osobiście wydaje, że tej wolności jest dużo i ona może w pewnym sensie przerażać. To, że jest pewien rygor formalny, to prawda, ale z drugiej strony jest też akt woli i akt wolności czytelnika, który musi zdecydować, co z tym zrobić. Czy zostanie tylko na powierzchni tekstów, czy wniknie w te głębsze warstwy, jeśli zauważy w ogóle, że taka możliwość istnieje. Tutaj to wyzwanie polega na współkształtowaniu tekstów, takim bardzo dosłownym. Bo jeśli weźmiemy na przykład 100 tysięcy miliardów wierszy Raymonda, no zresztą w tłumaczeniu Janka Gondowicza, to czytelnik musi zdecydować, którą z tych 100 tysięcy miliardów wersji sonetu przeczyta. To on musi poprzekładać, czy ona musi poprzekładać paski i zobaczyć, czy to, co się wyłania, ma sens, jakiś sens i jaki ma sens. I czy w ogóle taka zabawa z tekstem ma jakieś głębsze znaczenie, aniż tylko rozrywkowe.